tak sobie myślę, że zmienimy nazwę tej audycji. Agnieszka Chubeny-Żukowska, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani projektantka, pani ogrodniczka i pan Marcin, w którego ogrodzie jesteśmy. Jak sobie wymyśliłem nową nazwę, projekt Ogród.
Teraz mamy nowy program, bo wychodzimy z koronawirusa, możemy wyjść z mojego ogrodu i przejść do innych.
Ale proszę państwa, co to za ogród pana Marcina? No tu jest telewizja, nagrywają, co tu się dzieje?
Mamy TVP Kulturę, kręcimy jeden z odcinków nowego programu.
TVP Kultura?
TVP Kultura.
Zapytamy pana reżysera, dobrze? O co tu chodzi?
Program się nazywa Urodzeni Artyści. Szukamy po całej Polsce światowej klasy artystów, artystów życia, którzy jednocześnie pracują w związkach rodzinnych czy w związkach partnerskich.
I tu chodzi o Agnieszkę Chubenę-Żukowską, tak? Z mężem Rafałem.
Dokładnie.
Artyści?
Artyści, tak.
Właśnie. Projektanci, ogrodnicy?
Chcemy właśnie rozszerzyć pojęcie artyzmu, bo to tak stereotypowo, no to wiadomo, taniec, muzyka, teatr. Natomiast chcemy właśnie pokazać,
szum,
że artyzm...
Słyszą, to dron lata.
To jest dron latający, tak, który nam tutaj robi przepiękne zdjęcia pałacu.
Pana Marcina, tak?
Marcina, tak. Nie wiedziałem, czy już mogę mówić po imieniu. No i właśnie pokazujemy, na czym polega artyzm, że artyzm jest przede wszystkim na bazie bardzo, bardzo dogłębnego rzemiosła. Jest tym czymś więcej, tą pasją, która powoduje, że od rana do nocy jesteśmy zanurzeni w tym. No a związki powodują tą synergię, która daje coś więcej, tak? Coś, co powoduje, że możemy wypływać na szerokie wody.
Pięknie wszystko zabrzmiało, tak? Do pana Marcina biegnę i pytam, jak to jest mieć ogród artystyczny? I na początku, gdy pan pomyślał sobie, o, jest ogród, jest ziemia, trzeba coś zaprojektować, tak?
Każde pytanie, które pan dzisiaj postawi w takiej pogodzie, jest po prostu czymś niebywałym. W tym ogrodzie się przebywa, w tym ogrodzie się jest, przede wszystkim się odpoczywa. Ja mam wrażenie, że ten ogród, który już rozwija się ponad 7 lat, cały czas się zmienia. Ja mam wrażenie, że odkrywam go na nowo, odkrywam nowe rośliny, zakamarki, staram się zaglądać w różne miejsca. Jest on cały czas dla mnie jakąś tajemnicą. I jeżeli mówimy o artyzmie, to być może to było to ukryte zamierzenie artysty, żebym ja mógł w tym ogrodzie czuć się w pewnym, jak odkrywając tajemnicę.
Przede wszystkim w tym ogrodzie się oddycha, dlatego że gdy tutaj nagrywamy, no to jest upalny dzień, proszę bardzo. A tu jest klimatycznie, jakiś mikroklimat niesamowity państwo stworzyli.
No, udało się nie konkurować z otuliną lasu. Wiadomo, że tutaj las nam tworzy jakieś doskonałe tło, ale ogród doskonale wypełnia tę rolę. Mamy tutaj całe mnóstwo rodzimych roślin, które doskonale się komponują właśnie z tłem leśnym. One owocują, one kwitną w różnych momentach, a zatem ten ogród żyje od przedwiośnia aż do bardzo późnej jesieni. Ja tylko jako obserwator widzę, jak można to skomponować, jak należy to komponować i to chyba jest główna sztuka i właśnie tutaj wielka zasługa projektantów
pan
tego ogrodu.
Pan oddał w ręce projektantów.
Całkowicie tak, można powiedzieć.
Zdecydowanie całkowicie?
Zdecydowanie całkowicie tak, natomiast korzystanie pozostawiłem rzeczywiście sobie. To jest ta największa chyba przyjemność.
No ale od czegoś musiał się ten projekt rozpocząć.
No z pewnością tak. No oczywiście były pewne wymogi wynikające z charakteru zabytkowego obiektu, który narzucał pewną formę. Trzeba było zachować pewne wzorce, które były z okresu ponad stuletniego. Pewne wytyczne konserwatora zabytków i tak dalej. To one trochę narzucały pewną formułę, ale wydaje mi się, że udało się to w jakiś sposób wypełnić.
Willa przy Jaśkowej Dolinie. Rzeczywiście za nami ściana lasu, ale tu mamy przed tym dzikim lasem, nie dziki, ale elegancki ogród.
Dokładnie tak, ale on miał być taki w swojej formie, żeby zapewniał taką możliwość, żeby można było i znaleźć miejsce do odpoczynku i do pracy, bo też taką funkcję tenże ogród przede wszystkim spełnia i jest bardzo wiele miejsc. Miejsc spotkań formalnych, nieformalnych, zawodowych, w których w różnych częściach ogrodu można odbywać w sposób nie konfliktujący z innymi jego uczestnikami, użytkownikami. A zatem no jest cały czas taka aura tajemniczości, aura przyjemności i jednocześnie miły chłód, który można
Pytanie
odczuwać.
Brzmi, czy pan wie, co, jak się nazywa, co jest w tym ogrodzie?
Właśnie, to jest najczęstsze pytanie, które kieruję do pani Agnieszki albo pana Rafała bardzo często. Tych roślin tutaj, które się znajdują, jest bardzo wiele. Ile to się wypowiedzą projektanci? Ja tylko wiem, że bardzo niewiele wiem na ten temat i to jest, no jeszcze mam tutaj do nadrobienia, że tak powiem, sporo w tym zakresie wiedzy. Natomiast przede wszystkim cieszy to oko. Można oglądać, można sprawdzać. Znalazłem ostatnio zdjęcie, jak to wyglądało kilka lat temu. Jest różnica, ponieważ użytkownik widzi że ogród cały czas mógłby jeszcze bardziej kwitnąć, rosnąć, ale nie widzimy perspektywy kilkuletniej, jak to się wszystko rozwijało, jak to było wszystko zgodnie z planem zrobione.
A że na początku jest jednak małe rozczarowanie, tak? Czy to rzeczywiście urośnie? No jest cokolwiek pusto.
Tak, no mamy wiele przykładów. Stawiane drzewa zbyt blisko fasady budynku, po kilkunastu latach mamy kłopot, że budynek jest zasłonięty. A jeżeli jest to budynek, który wymaga ekspozycji, no nie można tego zrobić. I tutaj jak doskonale projektanci ogrodów pisali się w wytyczne konserwatora zabytków, że tak należy postępować. A zatem no jest to jakaś próba pogodzenia wymogów i oczekiwań, możliwości, a jednocześnie ambicji no i artyzmu.
No to już gonię do Agnieszki Hubener-Żukowskiej. Rozmawiam o tych wszystkich roślinach i miejscach, tajemniczych miejscach w tym ogrodzie, ale jeszcze ważna uwaga, bo w czasie rozmowy ktoś nam tutaj dyszał najwyraźniej, bardzo mocno.
Tak, to jest taki piesek pomeranian, to jest piesek mojej córki. Piesek wabi się Kuki, jest przekochany, jest wspaniały i to jest właściwie, on dogląda tego ogrodu, jeżeli chodzi o ten poziom, w jakim on jest w stanie to zrobić. To znaczy biega, pilnuje, obszczekuje.
Tak, nawet... ja powiedziałbym, taka mała lokomotywa.
Dokładnie
tak. Brzmi.
Dokładnie tak. Dokładnie tak to wygląda.
On ogląda ogród z wysokości 30 centymetrów.
Tak, i na pewno zauważa dużo ciekawszych rzeczy prawdopodobnie niż my.
Tak, zupełnie inną perspektywę.
A skąd taki pomysł na zmianę tu audycji, projekt Ogród, bo chcielibyśmy pojeździć do państwa ogrodów. Jeżeli mają państwo ochotę nas w ogrodzie spotkać, gościć, jeżeli mają państwo ochotę w swoim ogrodzie porozmawiać o tym, co tam rośnie, albo jeszcze bardziej o tym, co tam nie rośnie, to prosimy o zgłoszenia SMS-owe, najlepiej 603-06-06-06. A my nad latającym dronem i przy fontannie.
A to właśnie może podejdźmy do fontanny, bo to jest dość ciekawe, dlaczego tutaj się w ogóle w ogrodzie znalazła fontanna. Tak jak mówiliśmy, jesteśmy przy Jaśkowej w Dolinie, także tutaj hałas samochodów jest naprawdę dokuczliwy. Natomiast właśnie jak zbliżymy się tutaj w stronę wody, no to tutaj już zaczynamy słyszeć ten szum i zapominamy troszeczkę o samochodach. Nie, o to chodzi. Teraz oczywiście mamy tu jeszcze...
tego drona.
Tak, mamy hałas drona. Natomiast oczywiście nie chodziło o to, żeby zagłuszyć te samochody, ale właśnie bardziej o to, żeby odwrócić uwagę w stronę wody. No i też ten klimat, o którym mówiłeś.
Gdy jesteśmy przy tej samej wodzie, to rzeczywiście ulicy nie słychać.
Nie słychać ulicy, ale też jeżeli właśnie mówiłeś o tym klimacie tego ogrodu, no to ta woda też właśnie tą wilgoć tutaj w powietrzu umyje.
Aha,
jest naprawdę
sympatycznie.
Zwłaszcza dzisiaj mamy plus 28 stopni. Mhm. I tu jest naprawdę fajnie.
Fontanna, to nie jest fontanna, to jest coś więcej.
Tak, tutaj jest ściana wodna, czyli ze ściany wypływa takim szerokim korytem woda. Tutaj też słyszymy w tle ekipę telewizyjną, także będziemy mieli takie efekty specjalne dzisiaj. I też mamy wodne schody, czyli schody, fragment
woda
schodu.
Spływa rzeczywiście
woda
po
spływa po tych schodach i też generuje właśnie ten dodatkowy szum wody.
Z jednej strony ładnie wygląda, a z drugiej strony chodziło o zrobienie jak największego hałasu?
No nie największego hałasu. My oczywiście tutaj regulujemy napływ, siłę napływu tej wody i ten dźwięk też możemy regulować. No ale bardziej chodziło o to, żeby odwrócić uwagę od ulicy.
Jeżeli chodzi o dźwięki, tak czujemy się, jakbyśmy byli przy jakimś górskim czy nadgórskim strumieniem.
No właśnie to, my jesteśmy bardzo blisko, natomiast jak odejdziemy, tylko teraz już chłopaki wyłączają fontannę, bo tutaj próby są też, żeby odpowiednio ustawić do kręcenia programu telewizyjnego. Natomiast tutaj w zależności od tego, jak blisko tej fontanny, tych elementów wodnych jesteśmy, to ten szum faktycznie zmienia w natężenie, więc możemy sobie ustawić tak krzesełko, czy leżareczek, żeby to było fajne
tego
dla nas.
Kręcenia, to kiedy ty czujesz się projektantką, kiedy ty czujesz się ogrodniczką, a kiedy ty czujesz się artystką? Czy tak to wszystkie trzy w jednym
to znaczy, rzeczy? Ja powiem szczerze, że ja do tej pory nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy jestem projektantką, czy ogrodniczką, czy artystką, a najmniej chyba tym, że jestem artystką. No ale teraz od kiedy jestem na doktoracie na Akademii Sztuk Pięknych i jestem wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych, no to ten mój odbiór faktycznie jest troszeczkę inny. Ja myślę, że każdy, kto bardzo się oddaje swojemu zawodowi, to chyba nie bardzo się rozgląda na bok i zastanawia się,
jak to zdefiniować.
Jak to zdefiniować, tylko po prostu jest w ferworze tej pracy twórczej, zwłaszcza, która niesamowicie wciąga. I ja się nad tym nigdy naprawdę nie zastanawiałam chyba.
A to my, jeżeli pozwolisz, za chwilę zastanowimy się nad tym, jak stworzyć w ogrodzie zacienione i ciche miejsca, dobrze?
Tak.
Ciche, wbrew tej fontannie.
Tak, tutaj w ogóle no, też powiedzmy sobie, że ten ogród no, jest w cieniu lasu. No i tak jak pan Marcin tutaj mówił, staraliśmy się mimo wszystko tym ogrodem połączyć się z tym otoczeniem. I jak spojrzysz, tutaj właśnie nie widać granicy, nie widać, w którym miejscu ogród się kończy, a w którym zaczyna się las. Tutaj mamy dużo takich egzemplarzy bardzo starych drzew. Mamy tutaj stare dęby, które oczywiście tu podczas pracy renowacyjnych no miały duże problemy i mieliśmy bardzo dużo tutaj pracy i naprawdę pan Marcin mocno dbał o to, żeby te drzewa w dobrym stanie utrzymać i faktycznie jest to ekipa, która się zajmuje tylko i wyłącznie drzewami.
Bo już chorowały?
One były osłabione już przed budową, natomiast też jak tutaj pracę przy budynku, bo to naprawdę, jeżeli państwo jesteście z Gdańska czy z Wrzeszcza, to wiecie, że ten budynek naprawdę wyglądał bardzo źle, to już grodziło tutaj zawal. No i dzięki panu Marcinowi ten budynek odżył i teraz wszyscy, nawet przejeżdżając Jaszkową Doliną, mogą podziwiać sylwetę tego budynku, zwłaszcza tą wieżyczkę
no
z przepiękną
ruina,
cebulą.
A teraz jest no przepiękna willa.
Dokładnie. To naprawdę dużo pracy. To wszystkie tynki są historyczne. No, wszystkie elementy naprawdę są utrzymane na najwyższym poziomie i zgodnie z wytycznymi konserwatora. Także to też nie było łatwe. Dla nas to też było takie wyzwanie, bo to była konieczność połączenia wymagań konserwatora, wymagań właściciela, miejsca, w którym jesteśmy, tego mikroklimatu, tego, że jesteśmy przy lesie, budynku, także mnóstwo elementów, które było trzeba
połączyć. Ale projekt jest zadziwiający, tak? Bo willa stara, historyczna, zabytkowa, las naturalny z drugiej strony, a my, proszę państwa, stoimy w ogrodzie tak naprawdę minimalistycznym w dużej mierze.
Znaczy, może nie minimalistycznym, bo tutaj mamy mnóstwo roślin, natomiast jest geometria.
Loftowym
na pewno
powiedziałbym,
jest geometria.
Jeżeli jest taka definicja, tak? W ogrodnictwie.
No i są tu elementy takie bardzo mocno współczesne, tak? No bo chociażby te ściany wodne z fontannami, no to są takie bardzo elementy mocne, architektonicznie współczesne. No tutaj to też było w jakiś sposób narzucone ukształtowaniem terenu, nie oszukując się, tak? No bo tutaj mamy bardzo duży spadek, bo tutaj stoimy na środkowym tarasie tego ogrodu, który ma cztery tarasy, czyli pierwszy taras jest na samym dole przy Jaśkowej Dolinie. Następnie za willą jest około 3 metrów różnicy w wysokości. No i kolejne ponad 2 metry mamy na kolejny taras i potem dopiero zaczyna się najwyższy taras lasu. Także no, staraliśmy się też stworzyć jakieś poziomy takie, po których można by było chodzić wygodnie, żeby to nie była stroma skarpa, żeby było miejsce, gdzie można usiąść. No i też historycznie w tym ogrodzie były dwie altany, których jak my tu przyjechaliśmy przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwatorskich, tych altan tutaj nie było, ale na szczęście tutaj pan Marcin no, silnie dbał o to, żeby odtworzyć to tak, jak wyglądało wcześniej i altany faktycznie stoją dwie przepiękne, jak widzisz, wykonane cudnie.
Ta altana przed nami to jest altana odtworzona, a nie stara?
To jest odtworzona, jedna tutaj była zamknięta altana, a druga była historycznie
otwarta. Ona nie ma ze 100 lat?
Nie, to jest wszystko zrobione naprawdę tak, żeby no, nawiązywało do tego, co było.
Znaleziono bo drzewo nawet wygląda jak tak, trochę postarzone.
Zostały znalezione stare rysunki, także tak jak widzisz tutaj z wykłoszami altana jest przepiękna, zamknięta. Tutaj też pnącza puściliśmy, tutaj glicynie mamy. Także to wszystko pomału zarasta i faktycznie zaczyna nawiązywać do samej willi i tutaj do tych lat, w których... No,
to za chwilę, jeżeli pozwolisz, tak? Musimy zrobić przerwę. Za chwilę spróbujemy uporządkować te wszystkie ogrodowe wiadomości z Jaśkowej Doliny. No i jeszcze raz zapraszamy słuchaczy Radia Gdańsk do pochwalenia się swoimi ogrodami albo do zaproszenia nas z mikrofonem po prostu do swoich ogrodów. To SMS-owo 603 06 06 06. Chodzimy, oglądamy, a ja mocno podziwiam ten ogród Przyjaźkowej Dolinie, jedno z dzieł Agnieszki Chubeny-Żukowskiej. Jeszcze tutaj jest ważna, bardzo ważna rola twojego męża, tak, Rafała?
No tak, mój mąż rzeczywiście jako główny wykonawca.
Pracujecie razem.
Tak, jako główny wykonawca większości moich projektów, takich akuratnych na 150%, czyli tak jak jest w projekcie, tak musi być i nie może być żadnego odstępstwa. Także myślę, że dokładniej odtwarza moje projekty niż ja bym to zrobiła sama. Natomiast no, wspaniałe jest to, że pracujemy ze sobą od 20 lat. No i faktycznie można powiedzieć, że znamy się...
I ty kręcisz głową, on się nie buntuje, rozumiem, tak?
Tak, no, to, no ja rysuję, a bez jego pomocy nic by żywe nie stanęło, także nie można by było nic takiego w 3D oglądać.
Teraz już Państwo słyszą, przeszliśmy do tej części ogrodowej, do bliżej ulicy.
Tak, teraz jesteśmy,
samochody.
Teraz jesteśmy w takiej części pomiędzy willą a granicą. To jest jedyne wąskie przejście ku ogrodowi właściwemu z tyłu w budynku. No i to też jest takie dosyć ciekawe miejsce, bo to jest taka bardzo wąska przestrzeń, która, no tutaj staraliśmy się zaprojektować w ten sposób, żeby wizualnie to poszerzyć, żeby łączyła ta część frontową, która jest bardziej geometryczna i taka nawiązująca, bardziej do, historyzująca, czyli nawiązująca bardziej do ogrodów takich historycznych. No i ona ma łączyć to, co się dzieje z tyłu, a z tyłu ten ogród jest bardziej stylizowany na ogrody wschodu, czyli tutaj mamy kawałek ogrodu żwirowego, mamy strzyżone klony, mamy azalie, rododendrony. Także ta część, w której teraz się znajdujemy, no, musiała łączyć te dwie części i tutaj mamy takie dosyć duże połacie strzyżonego bukszpanu, który na szczęście czuje się świetnie tutaj w tych warunkach. Nie ma żadnych tutaj zagrożeń jak na razie, żadne owady tutaj nie zjadają,
nie ma chorób. Bukszpany tak podobno ostatnio lubią chorować.
Natomiast wyglądają świetnie. No i to jest też taka moja ulubiona część chyba, ze względu na te bukszpany, które dają tą strukturę całej tej części, ale tak naprawdę ta część jest interesująca przez o każdej porze roku.
Proszę Państwa, to są bukszpanowe kostki,
tu są bukszpanowe,
rozrzucone po ogrodzie.
No rozrzucone one są w liniach, w poprzecznych do ścieżki,
no, jest
która przechodzi
symetria,
przez środek. No i właśnie chodziło o to, żeby te linie tych bukszpanów poszerzały wizualnie ten ogród, natomiast reszta w powierzchni jest wypełniona bylinami i kilkoma tysiącami cebul, które kwitną na wiosnę. Także od wiosny do jesieni tutaj cały czas coś się zmienia. Dodatkowo to jest część ogrodu, która jest właściwie cały dzień w cieniu. Także mamy tutaj funkie, mamy tutaj tabułki w różnych odcieniach, bo są takie bardzo jasne różowe, trochę ciemniejsze. Mamy tutaj bergenie. Dosadziliśmy też kilka brzust do rębosów, które też pojawiają się na samym froncie ogrodu. Natomiast tak jak mówiłam, no, cały czas tutaj coś się zmienia i cały czas
o tym może, jeżeli pozwolisz, o tym porozmawiajmy. Słońce, światło, a cień w ogrodzie.
No to jest bardzo ważna sprawa. Tak jak tu mówiłam o kolorach, które wykorzystaliśmy, czyli mamy funkię siną, która ma jasne liście, są tawułki, które mają jasne kwiatostany, tam dalej parzydło leśne w tej chwili przepięknie kwitnie na biało, są te białe pnie brzóz i to powoduje, że wizualnie ta przestrzeń robi się większa i jaśniejsza.
Rozświetlona.
Gdybyśmy zastosowali kolor czerwony na przykład, no to w cieniu zupełnie by zniknął, czyli bardzo ważne jest to, żeby odpowiedni kolor zastosować. Ta funkia sina też kwitnie na taki bardzo blady, liliowy kolor, także też to rozświetla. Ale tutaj też jest ważna ta tekstura, tak? Wielkości liści. Zobacz, funkie mają olbrzymie liście, takie masywne, natomiast tabułki i kwiatostan, i liście bardzo drobne.
Są bardzo zwiewne.
Tak, bardzo zwiewne. I do tego są te kostki bukszpanu, który niby ma drobne liście, ale jednak ta zwarta masa wprowadza taką mocną strukturę i
to
mocny
jest taka
rysunek.
Była cegła.
Mocny rysunek tej przestrzeni.
Jedna, druga, trzecia.
Dokładnie. Czwarta. Zamiast architektury właśnie możemy zastosować rośliny strzyżone, które świetnie kontrastują właśnie z tymi naturalnymi obsadzeniami, bo tutaj tak naprawdę te rośliny no, są przemieszane. To jedno wypływa z drugiego i też tak jak we wszystkich moich ogrodach, te nasadzenia są bardzo gęste tutaj. No i teraz może zejdziemy niżej i proszę Państwa, żebyście się się wsłuchali, jak coraz intensywniej będzie słychać Jaśkową Dolinę i tych samochodów jest mało dzisiaj.
Przed samym wejściem mamy prerię, mamy trawy.
Tu mamy trawy, może nie prerie, bo tu mamy nasadzenia takie jednogatunkowe, te Miskant Morning Light. No i też znowu ten Miskant ma bardzo cienkie liście, bardzo przez to mocne, one się nie łamią, ale też ma taki jasny rysunek liści. Także bardzo mocno rozświetla
to. A co najważniejsze, to te wszystkie rośliny, one są posadzone w grupach.
One są posadzone w grupach, ale mimo wszystko jest to miks, tak? Bo to widzisz, spod jednego gdzieś tam tutaj zaraz zawilce zaczną kwitnąć, skończyły kwitnąć irysy syberyjskie. Także tych gatunków jest tutaj bardzo dużo. W tej chwili tutaj ta woła też kwitnie przepięknie. Także no cały czas coś kwitnie.
Gdy pytałem o światło i cień w ogrodzie, to jest tak, że jeżeli teraz intensywnie świeci słońce, to szukamy w tych nasłonecznionych miejscach cienia. Jak stworzyć ten efekt, żeby ogród był miejscem wytchnienia?
Znaczy tutaj zobacz, pomimo tego, że mamy ścianę lasu i mamy stare drzewa istniejące, które też tutaj staramy się no, i dożywić i naprawdę o nie dbać, żeby ładnie rosły, to mimo wszystko dosadziliśmy jeszcze drzewa. Zobacz, jeszcze są
dosadzone. W tym zacienionym miejscu.
Tak, nie bójmy się sadzić drzew, bo to jest jakaś taka, nie wiem, klątwa, nie wiadomo co się dzieje. Jak jest gorąco, to bardzo chcemy znaleźć drzewo, żeby samochód na parkingu postawić pod drzewem. Natomiast jeżeli ktoś nam mówi, że mamy posadzić drzewo, to zaczynamy się nad tym zastanawiać, bo trzeba liście grabić, bo drzewo podczas wichury może się obłamać, tak? No ale z drugiej strony, jeżeli my nie będziemy sadzić tych drzew, które dają właśnie przepiękne światłocień, które dają nam cień i te wytchnienie, no to będzie jeszcze gorzej, tak? Bo te wiatry właśnie będą hulać. Po otwartych przestrzeniach wiatry hulają, więc my musimy w jakiś sposób uspokajać te miejsca. I drzewa są wręcz konieczne, zwłaszcza w miastach, żeby były sadzone. A w ogrodach prywatnych możemy to robić, tak? To nie muszą być duże drzewa.
Zupełnie się o tym nie mówi. Gdy się mówi, to się mówi o bylinach, o krzewach. Jeżeli drzewko, no to takie tam wysokości na 2-2,5 metra.
No tak, ale to jest tak, że nawet jak ja tutaj zawsze nawiązuję, mówiąc moim studentom, do restauracji, tak? Jeżeli my idziemy do ogródka restauracyjnego, to jeżeli jest pusty i szukamy sobie miejsca, żeby usiąść, to nigdy nie siadamy na środku, tak? Zawsze szukamy takiego miejsca, że albo właśnie pod drzewkiem, albo pod parasolem, żeby te plecki nasze gdzieś tam były bezpieczne, o coś oparte. I dokładnie tak samo jest w ogrodzie. No nie jest sympatycznie siedzieć na samym środku pustego trawnika. Fajnie jest siąść pod drzewem, pod parasolem, tak żeby faktycznie taki klimat był stworzony, przyjemny, w którym nam będzie fajnie się siedziało. Więc drzewa koniecznie musimy sadzić, a w miejscach publicznych, w przestrzeni miejskiej, coraz mniej jest tych przestrzeni wolnych, żebyśmy mogli drzewa sadzić. Więc jak najbardziej powinniśmy sadzić te drzewa u siebie w ogrodach prywatnych. Jest wiele gatunków i odmian roślin drzewiastych, które mają niewielkie rozmiary.
Wiesz, ludzie myślą, że jak kupią parasol i go rozłożą, no to wystarczy być może.
No ale parasol to nie jest to samo, tak? Takie drzewo dobrze dobrane. Tutaj na przykład mamy wiśnię Kanzan, która przepięknie, teraz jest takie delikatne, zielone tutaj gałęzie widzisz przy jednej z altan. Ona przepięknie na wiosnę kwitnie na różowo. W tej chwili robi tam jakiś prześwit i robi takie tło dla reszty ogrodu. Ubiera trochę tą altanę, która nie krzyczy tak do nas, tak? Tylko jest tam leciutko schowana za tym drzewem. Natomiast no, robi fantastyczny efekt wiosną. Jest wiele takich gatunków drzew, które i kwitną, i owocują. Te owoce są jadalne. Przepięknie odbarwiają liście na jesień i nawet samą swoją strukturą cudownie wyglądają, chociażby w zimie w stanie bezlistnym. Dodatkowo możemy fantastycznie podświetlić takie drzewa. I odchodźmy troszeczkę od tych świerków sadzonych w ogrodach, bo te świerki naprawdę nie czują się świetnie w tej chwili w miastach, bo ten mikroklimat się zmienia, jest spore zanieczyszczenie powietrza i świerki po prostu się
masowo chorują.
Dokładnie. I to jest nasze takie przeświadczenie, że posadzimy sobie choinkę, żebyśmy mogli mieć tam łańcuch na święta, tak? I sadzimy sobie niewielkie drzewko, po czym taki świerk czy taka jodła nagle po 2-3 latach dostaje przyspieszenia i ten przyrost potrafi być 1,5-metrowej wysokości. I za chwilę mamy drzewa, które zasłaniają sylwety budynków. Zaczynamy mieć problem. Natomiast z roślinami z drzewami liściastymi jest zupełnie inaczej, tak? Bo możemy je fajnie uformować, możemy fajnie podświetlić i też możemy łańcuch choinkowy opleść wokół takiego drzewa. Wygląda to fantastycznie.
Będzie wyglądało artystycznie, proszę Państwa.
Tak, tutaj też właśnie stosujemy...
Bo na choince to każdy potrafi.
No dokładnie. Tutaj też stosujemy właśnie w zimie w łańcuchów sporo oświetlenia tutaj bardzo dużo, także zimą też bardzo ciekawy ten
ogród
wygląda.
I tak moglibyśmy w nieskończoność.
Oczywiście.
Musimy już kończyć, niestety, tak. Zapraszamy Państwa do pochwalenia się swoimi ogrodami. Chętnie do Państwa rzeczywiście wpadniemy, przyjedziemy, poopowiadamy. Jak nie doradzimy, to pocieszymy, prawda?
No będziemy się starali. Także serdecznie zapraszamy do kontaktu i słyszymy się.
603-06-06-06. Ostatnie pytanie. Słyszymy się za dwa tygodnie. Ostatnie pytanie brzmi, czy masz jakiś sposób na komary? Bo tu stoimy.
Tak. Właśnie chciałam powiedzieć, wczoraj cała ekipa u nas wieczorem kręciła w naszym ogrodzie prywatnym i się pytali, dlaczego u nas nie ma komarów. No ja mogę bardzo prosto powiedzieć, dlaczego u nas nie ma komarów, bo u nas są jaskółki. A dlaczego u nas są jaskółki? Dlatego, że u nas są też inne drobne kwiaty, dlatego że inne drobne ptaki, dlatego, że mamy właśnie taki łańcuch pokarmowy, mamy bioróżnorodność.
U nas to znaczy u ciebie w bliźniach.
U mnie na wsi, tak. Więc musimy dbać o to, żeby do miast wróciły drobne ptaki i wtedy nie będziemy mieli problemów z komerami.
Proszę bardzo. Agnieszka Chubanę-Żukowska, dziękuję pięknie. Włodzimierz Raszkiewicz, do miłego, do usłyszenia za dwa tygodnie.